To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Mistrzowie słowa o miłości dwóch Marii, Konopnickiej i Dulębianki.
Witam Państwa w podcaście Mistrzowie Słowa. Tu Martyna Turska, wydawczyni podcastów Gazety Wyborczej. Mistrzowie Słowa to podcast, w którym mistrzowie sceny czytają mistrzów pióra. W dzisiejszym wydaniu podcastu wspomnienie o Marii Konopnickiej. Posłuchajcie jej historii, o jej relacjach z dziećmi, które zresztą podzieliła na dobre i złe, oraz o jej najbliższej osobie na świecie, o Marii Dulębiance, z którą dzieliła pasje, poglądy i kłopoty finansowe. Tekst Renaty Radłowskiej przeczyta Renata Dancewicz.
Jestemże szczęśliwą? Renata Radłowska. Marsz Niepodległości, rok 2011. Zadymy, przepychanki z policją, race. Rota płynąca z tysięcy gardeł. W sieci poruszenie. Feminoteka przypomina. Narodowcu, czy wiesz, że śpiewając rotę, rozpowszechniasz twórczość Marii Konopnickiej, która żyła przez lata w związku z Marią Dulębianką i jest ikoną polskiego ruchu LGBT? Artur Zawisza, były poseł LPR, broni wizerunku Konopnickiej. Teza o rzekomym lesbizmie Marii Konopnickiej to kłamstwo propagandy feministycznej. Kłamstwo konopnickie mogłoby być tak samo karalne jak kłamstwo oświęcimskie. Monika Frenkiel, autorka facebookowego projektu 100 niezwykłych Polek. Skrzywdziliśmy Konopnicką. Wepchnęliśmy ją w stereotyp kobiety, którą ogranicza małżeństwo, macierzyństwo. Zrobiliśmy z niej patriotkę, autorkę nudnych nowel i patetycznych wierszy. Ikonę walki o niepodległość Polski. A Konopnicka to również ciało, krew, emocje, rozczarowania, ucieczki, miłość do kobiety. Krzysztof Tomasik, publicysta. Autor homobiografii. Co jest u Konopnickiej prawdą, a co kreacją? Co w jej listach jest rzeczywistym wspomnieniem, a co fantazją? Iść za Konopnicką to jak iść po bezpiecznej drodze i zaraz rzucić się w przepaść. Twój byt jest bytem zamkniętego w klatce ptaka. Działo się to w Suwałkach dnia 23 września 1842 roku o godzinie 11 przed południem. Stawił się wielmożny Józef Wasiłowski, lat 29, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Suwałkach dnia 23 maja roku bieżącego z jego małżonki scholastyki z Turskich, lat 21 liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane imiona zostały Maria Stanisława. Wpis w księdze metrykalnej. Wasiłowscy przeprowadzili się z Suwałk do Kalisza, kiedy Maria miała 7 lat. Chodziła do szkoły, ale to ojciec edukował ją bardziej, wybierał dla niej książki. Scholastyka Wasiłowska umarła młodo. Maria straciła matkę, której i tak nie miała. Schorowaną, z regularnością rodzącą kolejne dzieci, zmęczoną. O ojcu pisała do przyjaciela. Prawie mizantrop. Wychowywał nas zgoła bez kobiecego wpływu. Dom nasz sierocy był prawie zakonnym domem. Nie przyjmowano w nim i nie oddawano żadnych wizyt, nie prowadzono żadnych wesołych rozmów, a spacery, na które nas ojciec prowadził, miały za cel zwykły cmentarz. Krzysztof Tomasik. Ojciec to wzór patriotyzmu, wzór Polaka, dobrego nauczyciela. Czy rzeczywiście? Może Konopnicka świadomie stworzyła tę legendę już po latach, kiedy wiedziała, że musi dbać o swój wizerunek, tu go wygładzać, a tam wzmacniać. Wasiłowski rozciągnął swoją żałobę na cały dom, na dzieci. W 1862 roku Maria wyszła za mąż za Jarosława, starszego od niej o 12 lat. Wspominała znów w którymś z listów. Piękna rzecz. Przerzucają cię w świat inny, inne życie, dają ci nowe nazwisko, położenie i stosunki. Sercu nawet twemu każą być taktem jakichś obcych uczuć, toć podziwić się wolno i nie od razu opamiętać się można. Otóż powiem wam, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Nie wiem doprawdy, co stanowi to szczęście. Czy serce i charakter Jarosława, czy szacunek i dobre imię, jakie mu tutaj powszechnie przyznają. Różnie było z tym szacunkiem. Biografowie Konopnickiej twierdzą, że opinię miał niedobrą. Ona sama opisywała go. Wiem tylko, co zrazu zdawałoby się niepodobnym, że można się z nim bawić jak z lalką. Rzeczywiście jest tak dobry, że się poddaje wszelkim moim figlom i pustotom, a ja nawzajem pozwalam się całować, bo sama całuję tylko od wielkiego dzwonu. Wąsaty anioł, tak go nazywała, był bardziej opiekunem niż mężem. Ta rola może i była dobra na początku, potem zaczęła ją nudzić, męczyć. Coś się zmieniło, coś odeszło, wysuszyło się. Tłumaczyła przyjaciółce Elizie Orzeszkowej. Wstajesz, gdy ci się podoba. Pijesz kawę z mniej więcej dobrą śmietanką. Dowiadujesz się, że w oborze przybyło graniate ciele, a w kurniku kurcze czubate. W południe masz na obiedzie proboszcza lub jakiegoś zamaszystego sąsiada. Wieczorem czytasz gazetę. W niedzielę podziwiasz jaskrawe stroje sąsiadek i jesteś zadowoloną z życia, z ludzi, z siebie nawet. Zupełnie jak na przyzwoitą osobę przystoi. Aż naraz pytasz, jestemże szczęśliwą? I nagle czujesz, że nie jest jeszcze pełnym szczęściem mieć męża, który uważa żonę za swoje najstarsze dziecko i głośno całuje i głośno krzyczy. Spostrzegasz nieszczęsna, że nie wystarcza ci grania te ciele, dorodne główki kapusty i rozmowa o niczym. Spostrzegasz, że twój byt jest bytem zamkniętego w klatce ptaka. A na świecie szóstka dzieci. Dwoje wcześnie zmarło. Tadeusz, Zofia, Stanisław, Helena, Jan, Laura. Że sił mi nie zabrakło. Uciekła, żeby zrozumieć, gdzie jest, co się dzieje, czego potrzebuje. Wyjechała leczyć gardło do Szczawnicy. Tam napisała pierwszy wiersz, który wysłała do tygodnika ilustrowanego. Recenzuje go Henryk Sienkiewicz. Cóż to za śliczny wiersz? Zacząłem go czytać z lekceważeniem, jak wszystkie takie ulotne poezyjki, a skończyłem zachwycony. Pod wierszem znalazłem napis Maria Konopnicka. Nie znam tej poetki. W każdym razie ta pani czy panna ma prawdziwy talent. Niecały rok później uciekła od męża, zabierając dzieci. W tym małżeństwie nic już nie mogło się udać. Wyjechała do Warszawy, wprowadziła się do dwupokojowego mieszkania przy ulicy Piekarskiej. Uparła się. Sama będzie uczyć dzieci. Zadba o siebie, zostanie pisarką, da sobie radę. Był rok 1877. Tomasik. Odejście od męża wymagało od niej niewiarygodnej siły, konsekwencji. Konsekwencja to chyba najważniejsze słowo, które ją opisuje. Udzielała korepetycji, pisała, konspirowała, angażowała się w akcje społeczne, ale wciąż nie była u siebie. Warszawa ją dusiła. W środowisku literackim czuła się źle. Była przecież znikąd, taka eksziemianka. W 1880 roku Konopnicka napisała większą pracę, fragmenty dramatyczne z przeszłości. Eliza Orzeszkowa, z którą Maria się przyjaźniła, obiecała ją wydać. Książka kontrowersyjna, bo Konopnicka stanęła po stronie wolności myśli i dociekań naukowych przeciwko siłom wstecznictwa i zabobonu. Uważa Wiesława Grochola w opracowaniu Niełatwo być Konopnicką z 1988 roku. Orzeszkowa miała wątpliwości. Książka poetycka, ale i heretycka. Liberalna, antykościelna. Wydaje ją. Tomasik. Trudno uwierzyć, że na początku Konopnicka była twórczynią kontrowersyjną, atakowaną przede wszystkim przez środowiska katolicko-narodowe. Warto zacytować opinię z Przeglądu Katolickiego. Myśl jej jest bezbożna i bluźniercza. Rzuciła ona w twarz Kościołowi raz jeszcze nędzną zniewagę, jaką tylokrotnie już rzucali na niego wrogowie. Konopnicka to nie tylko wierszyki ku pokrzepieniu serc. to także dzieła niepasujące do prostego schematu narodowej wieszczki. Z Piekarskiej na Chorzą, z Chorzej na Chmielną i znów na Chorzą. W końcu wysłała dzieci do męża na wieś, wyjechała do Włoch. Po raz pierwszy za granicę, sama. Wracała, wyjeżdżała, znów wracała. Była w podróży przez wiele lat. Właściwie to zawsze. Nie lor, nie dziecko. Dzieci podzieliła na dobre i złe. Te, które nie sprawiały kłopotu, nie przynosiły wstydu, realizowały matczyne scenariusze i te, z którymi zawsze udręka. Pisała do dobrych i złych. Z podróży, z kolejnych przystanków na trasie między hotelem a wynajętym mieszkaniem, z południa Europy, z jej zachodu, środka. Zarządzała dziećmi z daleka. Matka wszechobecna, a jednak na odległość. Literaturoznawczyni Lena Manione, która zebrała korespondencję Konopnickiej z dziećmi w tomie Listy do synów i córek, tłumaczy. Chociaż kłopoty zdrowotne, finansowe, miłosne dzieci zajmują w tej korespondencji sporo miejsca. Pomimo, że Konopnicka wydaje się bardzo zaabsorbowana wyszukiwaniem im posad, pisaniem listów polecających, pożyczaniem pieniędzy i zaopatrywaniem w książki, koszule czy skarpetki, to ona sama jest główną bohaterką tej korespondencji. Konopnicka do całej szóstki. Moje drogie dzieciaki, piszę do was razem, bom zawalona robotą. Tak się szczęśliwie złożyło, że mi w chwili największej nagłości przyszło kilkadziesiąt rubli, z których posyłam wam 35. Na święta, żeby było bolkom łatwiej, 10. Dla Staśka, iż zapewne nie będzie jeszcze przez grudzień miał pensji, także 10. Dla Lorki i dla ciebie, Zośko, po 5, żebyście tam sobie jaką przyjemnostkę na święta zrobić mogły. Dzieci były bachorami, bąkami, tak nazywała je, zapewne z czułością, w listach. Kochała Zośkę, rozsądną, zawsze w pionie, moralnym, obyczajowym, pracowitą, wykształconą. Kochała Tadeusza, oczko w matczynej głowie, najlepsze miejsce w sercu. Wiązała z nim wielkie nadzieje. Jana, który ją zadziwił, miał być w grupie niedobrych, albo przynajmniej zwyczajnych. Stanisława. Ten ją jednak rozczarował, przecież widziała go w innym miejscu, na pewno nie tam, gdzie długi i nieporadność życiowa. Była i Laura. Piękna, niepokorna, ale dająca się jednak ułożyć, siłą wciśnięta w małżeństwo. Laura, aktorka. Laura, wice Zośka. Była przy śmierci syna, najukochańszego Tadeusza. Później wspomniała w liście do stryja. Czuł, że umiera. Błagał, żeby mi kto nie powiedział o tym. I tak wiedziałam, że umiera. I nie okazywałam mu tego, że wiem. Konał już. Tak cicho, tak spokojnie, jakby zasypiał. Serce ledwo biło, puls ustawał. Ale obawiał się jakiego jęku własnego. Niech mama wyjdzie, ja chcę, żeby mama wyszła, mówił. Pocałowałam go w czoło. Miał na nim pot śmiertelny ostatniej walki z życiem. Gdy uspokoił się, weszłam i na moich rękach skonał. Pocałowałam go w oczy. Miał w nich dwie łzy zimne, ostatnie. Zamknęłam mu sama powieki. Tadeusz wracał w wielu jej listach do dzieci. Prosiła, żeby przychodziły na grób brata. Żądała od nich pamięci, kwiatów, modlitwy, zamówionych mszy. Była i Helena, córka najpiękniejsza. Ona, wiem, jest stracona zupełnie. Nie mówiła o niej publicznie, za to opowiadała o niej w listach do dzieci. Helena kradła, wpadała w kłopoty, więzienie, sąd, wyrok. Więc matka ratowała, ale jakoś na zimno. Ważne, żeby Helenę gdzieś ukryć, gdzieś oddać, komuś innemu ją podrzucić, kto naprawi, wychowa raz jeszcze. Przed tygodniem Helena wkradła się do ogrodu z rewolwerem, chciała strzelać. Policję wezwano. Dzień przedtem urządziła tu innego rodzaju skandal, odbywając jakiś atak kilkugodzinny w sieni przed moimi drzwiami naprzód, a potem w moim mieszkaniu, przy zbiegowisku całej ludności naszego domu, pisała do męża. Mówiła o niej wyrodek, okropna istota. Skracała jej imię do pierwszej litery. List do Jana. Ona, wiem, jest stracona zupełnie. Ale niechby już skończyło się na tym. Niechby nam nie była ciągłą zmorą wstydu i nieszczęścia. Nic począć nie było można, póki jej wariacja, choć od niej tyle lat cierpimy, nie została sądownie stwierdzona przez odjęcie Helenie woli i możliwości rozporządzania sobą. Helena urodziła dziecko. Matka zobowiązała się płacić na jego utrzymanie, przynajmniej dopóki nie zacznie chodzić. Co się z nim stało? Komu je oddano? Było chłopcem czy dziewczynką? Maria Szypowska w biografii Konopnicka, jakiej nie znamy. Naprawdę zaskakującym fenomenem psychicznym jest matka, która dla dotkniętej takim nieszczęściem córki przez długie lata nie znajdzie innej formy współczucia, tylko przesłanie od czasu do czasu parunastu rubli. Co więcej, ta matka jest przecież autorką wstrząsających reportaży więziennych i obrazków, i noweli pod prawem, pisarką, która potrafiła w przestępcy dojrzeć godność i wartość ludzką, która umiała nawiązać z nim kontakt, pomóc mu swoją głęboką życzliwością. Konopnicka. Przed stanowczym rozstrzygnięciem sprawy Heleny i takim jej obrotem, który by mnie chronił od jej napaści skandalicznych, a pozwalał w spokoju pracować, do Warszawy nie wrócę. Opatrznością moją jest. Maria Dulębianka, uczennica Matejki, utalentowana malarka, Witkacy ją chwalił. Spotkały się po raz pierwszy w 1886 roku. Konopnicka nazywała ją Piotrek lub Pietrek z powycieranymi łokciami. Agata Zawiszewska, badaczka, cytuje fragmenty pamiętników Romany Pachuckiej, działaczki kobiecej z początku XX wieku. Maria Dulębianka nosiła krótkie włosy, które swobodnie okalały jej wysokie czoło i spadały na tył głowy. Ćwikier, czyli binokle, ściskały jej nos i osłaniały oczy krótkowidza. Wysmukła i szczupła, ubierała się również w kostiumy kroju angielskiego. Ożywiała ten strój jasna kamizelka z kołnierzykiem i krawatem, często czarnym, związanym w kokardę pod szyję. Nosiła obuwie na niskim obcasie, ruchy i chód miała energiczne, kanciaste, upodobnione do męskich. Przyjaciółki, kochanki, dwie najbliższe sobie osoby na świecie to pewne. Połączyły je pasje, podobne poglądy, ale i kłopoty finansowe. Dulębianka miała 20 parę lat, Konopnicka była o 19 lat starsza. W listach do dzieci Konopnicka wspominała o Dulębiance. Najpierw była na końcu listu. Pozdrawia, całuje, ściska, tęskni. Potem w środku. Dulębianka to, Dulębianka tamto. I wreszcie wprost. Opatrznością moją jest Dulębianka, która wszystko zarzuciła i czuwa nade mną. I za mnie się po domu krząta. Sypia też na sofce w moim pokoju i na każdy mój ruch zaraz jest na nogach. Pamiętajcie jej to, dzieci drogie. Dulębianka była aktywną feministką. Konopnicka aż tak bardzo nie angażowała się w sprawy równouprawnienia, przynajmniej nie publicznie, ale wspierała partnerkę. W 1908 roku Dulębianka kandydowała do Sejmu Galicyjskiego. Konopnicka przejmowała się. Zamieszanie, rwetę, spisanie na gwałt kandydackiej mowy. Kwestie agrarne, szkolne, samorządu miast i tym podobne, a w dodatku przedstawienie stosunku swego do sprawy Żydów i Rusinów. 2 dni, mowa gotowa. Dulębianka z wypiekami na twarzy nie je, nie śpi, tylko pakuje w siebie brom, który jej nic nie pomaga. Na Dulębiankę oddano 511 głosów. Potem je unieważniono. Od nieba do ziemi. prawie 20 lat wspólnego życia. Podróże, rozczarowania, ekscytacje, wspólny ból i radość, choroby i zdrowienie. Pierwsza Maria malowała portrety drugiej, była zawsze obok. Druga bez pierwszej żyć nie mogła. To prawdopodobnie Dulębianka wymyśliła zorganizowanie narodowego jubileuszu 25-lecia twórczości konopnickiej. W Krakowie zamówiono skromną mszę, zagrano dla narodowej poetki hejnał. Jechała powozem, ubrana na biało, z córkami też w bieli. Delegacje, przemówienia, stosy prezentów, polonez skomponowany specjalnie na jubileusz. O tych wszystkich uroczystościach Konopnicka mówiła, że są od nieba do ziemi. Naród ostatecznie potwierdził, że poetka jest jego własnością. Konopnicka spełniała oczekiwania. Była wieszczką do wynajęcia, jak pisze Lena Manione. W listach do dzieci narzekała na tę rolę. A potem naród podarował Konopnickiej dworek w Żarnowcu. Zamieszkała tam razem z Dulębianką. Akurat rozwinęły się niezapominajki. Czy prezent jej się spodobał? Pisała do dzieci. Tutaj dość smutno w tym pustym domu. Dobre to wiosną i latem, ale już długie wieczory nazbyt są głuche i samotne. Zwłaszcza teraz, kiedy Dulębianka wyjechała do Lwowa na dni kilka. Akurat rozwinęły się niezapominajki, bratki, a bzy tylko co patrzeć. Dwie Marie mieszkały w Żarnowcu tylko 7 lat, wyjeżdżając stąd w kolejne podróże. Konopnicka czuła się coraz gorzej. Dulębianka zawsze czuwała. Potem sanatorium we Lwowie, skąd Konopnicka pisała do córki. Droga Zośko, mieszkanie 3. Mnie z hotelu przenieśli do dorożki i zawieźli do sanatorium Kisielka. Tu leżę. Pokój mam wesoły i słoneczny. I jeszcze jeden list. Rozpoczęła go matka, dokończył syn. Mam się niedobrze. Mam nogi bardzo zapuchnięte i to postępuje. Już dziś mam zapuchniętą twarz. Trudno mi pisać. Dziękuję ci, drogie dziecko, za listy. Pisz często. Całuję serdecznie was oboje. Syn. Zdaje się, kochana Zosiu, że koniec się zbliża. Dulębianka zorganizowała pogrzeb we Lwowie. Miał być z pompą w kościele. Tyle, że kościół uznał, iż Konopnicka nie była dobrą katoliczką. Księża nie przyszli, biskup nie wygłosił mowy pożegnalnej. Maria Malarka przeżyła Marię Poetkę o 9 lat. Konopnicka chciała, żeby Dulębiankę pochowano obok niej, na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. I tak się stało. Ale wielu się to nie podobało. W jednym grobie? Dwie kobiety? Nie matka z córką, nie siostra z siostrą? Rozdzielono je. Pierwsza Maria została na Łyczakowskim. Druga przeniosła się na cmentarz Orląt. Zawsze to jedno miasto.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.